Gościem radia SBS jest Elżbieta Drost, dyrektor australijsko-wielokulturowego biura usług społecznych, była komisarz do spraw wielokulturowości w Wiktorii, a dzisiaj widzimy cię jako autorkę książki Dziewczyna z Korczyna. Co skłoniło cię do spisania swoich przeżyć? Już nie pytam, jak znalazłaś na to czas.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za możliwość rozmowy na temat moich wspomnień. No więc myślałam o napisaniu mojego życiorysu, moich wspomnień przez jakiś czas i tak naprawdę skłoniła mnie do tego sytuacja, w której się znalazłam po zabiegu medycznym moich oczu, kiedy musiałam przez tydzień być w łóżku prawie i nic nie robić, poza możliwością rozmowy. A jako, że jestem osobą, która lubi wykorzystywać czas, postanowiłam, że zacznę i tak się stało w lipcu 2016 roku. Myślałam oczywiście o napisaniu tych wspomnień przez jakiś czas, dlatego że nie wiem, czy słuchacze wiedzą, że ja jestem autorką i współautorką wspomnień Polaków, emigrantów, którzy przyjechali tutaj po II wojnie światowej. I uważam, że właściwie każdy powinien napisać swoje wspomnienia. Każdy człowiek to historia, każdy ma ciekawe życie, inne życie. I ja postanowiłam napisać to trochę wcześniej może niż inni to robią.
Podoba mi się twoja koncepcja nic nie robienia bądź rekonwalescencji. Po prostu napiszę książkę.
Tak, tak, ja taka jestem, to chyba odzwierciedla częściowo mnie, moją osobowość, czy oczywiście pisałam publikacje wcześniej, przygotowywałam. Nie było to dla mnie nic aż tak może dziwnego. Największą trudnością było to, że to było pisanie o sobie, a ja jestem osobą bardzo prywatną, lubię być incognito i to muszę przyznać, że musiałam pokonać tą barierę taką własną.
Jest to bardzo ciekawa historia. Zgadzam się z tobą, że każdy człowiek nosi w sobie co najmniej jedną książkę. Jest takie powiedzenie. Jest to też historia nas, Polaków w Australii. Podobała mi się ta część o twoim dzieciństwie. Jesteśmy mniej więcej równolatkami. Powiem szczerze, że nie zdawałam sobie sprawy, że było ci tak ciężko na początku. Mówię o warunkach życia rodziny na wsi, pracy od świtu do nocy i nawet kosztem nauki, ponieważ ja wychowałam się w dość cieplarnianych warunkach i otworzyło mi to oczy. Opis Korczyna jest wspaniały. Każdy z nas zna takie miasteczko, taką miejscowość. Wiem, że jesteś bardzo prywatną osobą, dlatego nie będę... Pozostawiam czytelnikom, państwu, żeby sięgnęli po tę książkę, jeśli jesteście ciekawi takich osobistych wspomnień. Natomiast chciałam zaznaczyć, że to jest też kronika wydarzeń z życia Polonii, Australii. Oczywiście, jak żeby inaczej, u ciebie bardzo solidna, dokładna. Czy prowadziłaś na bieżąco dziennik?
Nie. I dlatego się cieszę, że właśnie już napisałam te wspomnienia teraz, bo muszę przyznać, że niektórych sytuacji nie pamiętałam dokładnie. Oczywiście nie pamięta się w życiu wszystko. Coś się pamięta bardziej niż inne sytuacje i częściowo musiałam polegać na jakichś takich poprzednich artykułach. Bardzo żałowałam, że dosłownie chyba rok wcześniej wyrzuciłam do kosza wszystkie moje kalendarze, które trzymałam od 1991 roku. No niestety, taki błąd czasami można zrobić. Po prostu trzymałam je tyle lat i wiadomo, że nie można trzymać wszystkiego i akumulować i znalazły się w koszu na makulaturę. I stało się to rok wcześniej. Proszę sobie wyobrazić, 15, chyba 17 lat mojej pracy zawodowej, gdzie miałam notatki z ważniejszych spotkań, z ważniejszych sytuacji. No ale niestety tak się stało. Tego już nie mam i nie będę miała, ale to jest przeszłość. Także ja jestem osobą, która się skupia na przyszłości, teraźniejszości i przyszłości. Także to mi bardzo pomogło. No oczywiście pamiętałam takie te ważniejsze sprawy. Pamięta się dzień, kiedy się przyjechało do Australii. Pamiętam dzień, w którym zaczęłam pracę w tej wspaniałej organizacji, w której mam zaszczyt pracować od 15 lipca 1991 roku z 5-letnią przerwą. Oczywiście ja nie pracuję tutaj od tamtego roku cały czas. Pracowałam w innej organizacji też. Także polegałam na mojej pamięci. Niektóre rzeczy musiałam sprawdzać i no to, co mi się udało otworzyć, jest w książce.
Na pewno się udało. Całe swoje życie, a już na pewno pracę, poświęciłaś wielokulturowości w Australii. Trudno nie słyszeć opinii, że ten koncept społeczny przeżywa obecnie kryzys. Na pewno w Europie, w Australii nie w takim stopniu. Jakie są twoje refleksje na ten temat?
Ja decyzję o podjęciu studiów w dziedzinie wielokulturowości podjęłam w 1987 roku. To było 30 lat temu. Podjęłam tą decyzję po 4-miesięcznej takim badaniu i rozważaniu, jakie studia chciałam tutaj podjąć, jako że byłam już osobą dorosłą. Nie byłam osobą prosto po szkole maturalnej, po maturze i bardzo mi się spodobał ten kierunek. Byłam zafascynowana tą dziedziną, jako że już wtedy czułam się częścią tego wielokulturowego społeczeństwa i widziałam duże plusy tego. Wiedziałam to, że tutaj już było dużo emigrantów, że przyjechali Polacy po II wojnie światowej, że przyjechali Grecy, Włosi. Oni torowali nam drogę i jak myśmy przyjechali w latach 80., to już nikt nie zachowywał się tak, jak się zachowywał w stosunku do nich, kiedy oni tutaj przyjechali. Było inaczej, było dużo lepiej, czego oczywiście nam bardzo zazdrościli i często o tym mówili. Jest to zrozumiałe. Ale kiedy przyjeżdżają tutaj imigranci, no, zostają taką sytuację, jaką zostają i trudno kogokolwiek za to winić. Są zawsze plusy i minusy. Muszę przyznać, że ja mimo tego kryzysu, jeżeli chodzi o wielokulturowość i tak ironicznie i niezbyt pozytywnie określany jako multikulti, ja nie zmieniłam mojego zdania w ogóle. Tak jak byłam przekonana wtedy, że jest to coś bardzo pięknego, żeby tak dużo kultur i tak dużo nacji mogło mieszkać zgodnie pod jednym dachem, pod jednym niebem i wspierać się tutaj. Taki mam teraz też pogląd po 30 latach. I myślę, że już tak pozostanie. Jest ogromna różnica, jeżeli chodzi o tą polisę wielokulturowości i wielokulturowość w Australii, gdzie robimy to dużo, dużo lepiej, dlatego między innymi to działa, choć oczywiście wiem, że są Polacy i inni, którzy mają na ten temat zupełnie inne zdanie i mają do tego prawo. Możemy się jedynie zgodzić, że się nie zgadzamy, tak jak wspominam o tym w mojej książce. Jeżeli chodzi o Europę, pamiętam już właśnie jako studentka uczelni, mówiono nam, że to podejście do emigrantów i do emigracji, jakie tam było w niektórych krajach, między innymi w Niemczech, we Francji, nie było właściwe. Pamiętam, kiedy profesor Desmocal, z którym jestem w kontakcie do tej pory, mówił nam o tym i musieliśmy na ten temat pisać wypracowania. Nie może być tak, że przyjeżdżają na przykład Turcy do Niemiec i nawet ich urodzone dzieci tam nie są obywatelami. To nie jest traktowanie kogoś z wystarczającym szacunkiem. Nie można kogoś przyjąć tylko do pracy, często do jakichś takich czarnych robót fizycznych i nie traktować ich tak, jakby się traktowało kogoś swojego. No, uważam, że te osoby powinny mieć prawo, żeby mogły starać się o obywatelstwo. Idea była taka, że na przykład grupa turecka przyjedzie tylko do Niemiec, popracuje i wyjadą z powrotem i nigdy nie będą obywatelami i nie będą tam mieszkać. I w związku z tym często właśnie ci emigranci nie uczyli się języka niemieckiego, nie starali się może o lepsze zawody, niekoniecznie może widzieli swoją przyszłość i swoich dzieci tam w taki sposób, jaki tutaj widzą emigranci, kiedy przyjeżdżają, bo jeśli ktoś już tutaj przyjedzie w ten taki właśnie sposób, w jaki Australia chce, żeby przyjeżdżali, czyli nie oczywiście na łódce, bo teraz Australia nie chce przyjmować takich osób, którzy szukają schronienia tutaj w tym kraju w bardzo niebezpieczny sposób często. Jeśli przyjadą już tutaj, czy jako profesjonaliści, czy jako nałączenie rodzin, czy jako niezależni emigranci, czy jako uchodźcy, bo Australia do tej pory przyjmuje około 14 tysięcy uchodźców, choć często, mimo że taka jest decyzja, że tyle osób będzie przyjęte akurat w tej kategorii, często nie jest aż ta suma przyjęta aż tak wysoka, jest często mniej. Oni tutaj są przyjęci i na tych równych prawach, tak jak my wszyscy. Czyli oczywiście nie mają obywatelstwa, to znaczy, że nie mogą głosować, prawda? Ale mają prawo do pracy, mają prawo do zasiłków, mają pracę do ubezpieczenia medycznego, mają większość praw, które my tutaj mamy, ci z nas, którzy mają szczęście mieszkać w tym wspaniałym kraju od tak wielu lat. kolor skóry czy oczu, to nie daje dodatkowych praw. Każdy człowiek jest taki sam.
Chciałabym wspomnieć, że książka ma wiele fragmentów, jakby to ująć, lżejszych. Opisujesz swoje doświadczenia w roli urzędnika państwowego udzielającego ślubów, liczne podróże zarówno po Australii, jak i po świecie, czyli jednak umiesz odpoczywać.
Tak, tak, bardzo cenię sobie odpoczynek i zawsze staram się, żeby mieć ten właściwy balans między pracą a odpoczynkiem. Nie wiem, czy mi się to udaje. Czasami mam wrażenie, że nie, ale bardzo lubię wyjazdy na weekend i nawet w pracy wiedzą, że o, Elżbieta już gdzieś tam znów jedzie, ale oczywiście ja mam tyle samo urlopu, co każdy i akurat moja sytuacja jest taka, że ja nie mam rodziny, nie tylko własnej, ale ja w ogóle nie mam żadnego członka rodziny tutaj w Australii. W związku z tym mój czas spędzam po prostu trochę inaczej niż może inni to robią, bo wiadomo, że jeśli się ma rodzinę, to dość dużo czasu spędza się w gronie rodzinnym, co oczywiście ja robię, gdy jestem w Polsce lub tam, gdzie jest moje rodzeństwo. Ja mam siostrę w Chicago, moja najmłodsza siostra, i mam dwie siostry w Kanadzie. I jedna z moich starszych sióstr po 20 latach pobytu w Kanadzie wróciła do Polski na emeryturę. I gdy jestem w Polsce, to moje koleżanki mówią, kiedy z nami spędzisz trochę więcej czasu niż jeden dzień lub tylko parę godzin. Ale na razie mój czas w Polsce, 80-90% jest oczywiście w gronie rodzinnym, co z moim tatą, który ma 95 lat i czuje się doskonale, i także z moją siostrą i jej rodziną.
Czy mieszkają w twoim rodzinnym domu w Korczynie?
Nie, nie w Korczynie. W moim rodzinnym domu w Korczynie nikt nie mieszka od 12 lat. Jest to tak jakby taki nasz dom rodzinny, częściowo może wczasowy. Mało kiedy ktoś tam przebywa.
Zwrócił moją uwagę rozdział zatytułowany Błędy. Pozwolę sobie zauważyć, że traktujesz siebie bardzo surowo. Czy nie sądzisz, że na tym etapie życia, będąc osobą, która odniosła sukces z takim prestiżem, czy nie zasługujesz na łagodniejsze traktowanie?
No, dziękuję za uwagę. Ja przeczytam ten rozdział jeszcze raz i wykonam refleksję na ten temat. Książka jest odzwierciedleniem moich myśli i uczuć. Widocznie tak widziałam te niektóre sytuacje. Ale akceptuję wszystko to, co się stało w moim życiu. Także były parę błędów. Każdy ma jakąś tam listę swoją.
No, których nikt nie publikuje.
Tak, zgadza się, zgadza się. Ja postanowiłam o tym też napisać.
Na pewno wyłania się z tej książki obraz kobiety bardzo ambitnej, niezwykle pracowitej, patriotki. I pod taką formą zachowań w 105% jak należy uczuciowej.
Tak, to znaczy niewątpliwie jestem cały czas osobą bardzo romantyczną. Mam wrażenie czasami, że taka utopijna jakieś wyobrażeniu swoim świata i jakbym chciała, żeby było, żeby wszystkim było dobrze i wszyscy byli zadowoleni. Jest to oczywiście możliwe, choć gdy oglądamy telewizję, co ja zazwyczaj nie oglądam telewizji, w ogóle prawie, tak oczywiście nie jest, i inne wrażenie zupełnie można mieć po oglądaniu dziennika. Ale także jedno to jest romantyzm polski, który oczywiście został we mnie. Jeżeli chodzi o ambicje, czasami to słowo jest mówione w niezbyt pozytywny sposób. Przypuszczam, że mój rodzaj ambicji, ten poziom, to jest częściowo odzwierciedlenie tego, że niestety moi rodzice nie mieli szansy zrealizować swoich ambicji i marzeń. Akurat byli najstarsi wśród rodzeństwa i w wieku takim, kiedy wybuchła II wojna światowa, że mój ojciec skończył tylko 3 lata szkoły podstawowej. Po wojnie był sierotą z dwojgiem dzieci. Moja mama skończyła w wieku młodym 4 lata i później szkołę czeladniczą już jako dorosła osoba. Pamiętam, jak się uczyła i pomagaliśmy jej w tym, co musiała przygotować, żeby zdać egzaminy. Było to dość śmieszne, bo oczywiście ona pomagała nam wcześniej I zawsze mówiła, że mogła nam tylko pomagać do okresu, kiedy zaczniemy uczyć się ułamków, bo już w tym nam nie mogła pomóc. Potem już sami musieliśmy sobie pomagać i oczywiście ja miałam szczęście, że miałam starsze rodzeństwo, które mogło mi pomagać. Także z tego pochodzą moje ambicje. Moi rodzice mieli bardzo wysokie aspiracje i chcieli, żeby nasze życie, życie moje, mojego rodzeństwa było dużo łatwiejsze i dużo lepsze niż tą wersję, którą oni mieli.
Niestety wcześniej straciłaś mamę, która zmarła w młodym wieku. Cieszysz się tatą w świetnej formie w wieku 95 lat. Czy czytał tę książkę?
Ma tą książkę ze sobą, także pomału ją czyta. Czy już skończył? Nie wiem, muszę się jego zapytać. Także
ciekawa jestem jego wrażeń.
Tak, nie wiem, czy ze wszystkiego będzie zadowolony, bo muszę przyznać, że z jedną rzeczą się nie zgadzam. Jeżeli chodzi o jego zachowanie i jego poglądy i podejście do religii. Akurat tak było, że mój tata był ateistą, uwierzył w ten system taki i w te wiadomości, które partia wtedy, czy członkowie rządu przekazywali. Częściowo to oczywiście jest związane z tym, że mój ojciec doświadczył ogromnej biedy, ale podejście jego i zabranianie mojej mamie i nam praktykowania religii i katolicyzmu jest tak naprawdę nie do zaakceptowania. I może dlatego też nie mam tolerancji dla osób, którzy nie tolerują innych religii.
Stwierdzenie dające dużo do myślenia. Czy planujesz wersję angielską tej książki?
Nie, nie planuję. Oczywiście miałam prośby i pytania od znajomych tutaj, którzy nie są, nie mówią językiem polskim. Nie planuję. Oczywiście nie wiem, może zmienię zdanie. Tą książkę napisałam raczej dla osób w Polsce.
Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Elżbieta Drozd, Dziewczyna z Korczyna, książka wydana przez oficynę wydawniczą Kucharski z Torunia, dostępna przez internet także w formie e-booka. Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Dziękuję.